Odcinek numer jeden, akcja.
Dobrze.
Spielberg wyklaskał początek odcinka, a ja zaczynam. Jesteś droższy. I co teraz?
Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.
Ten odcinek będzie oczywiście o sprzedaży, no bo o czym innym. Na niczym innym się nie znam. Natomiast zawężę go do sprzedaży B2B. Okej, tak to powiem, jakkolwiek to ludzie rozumieją. Natomiast chodzi mi o to, o sprzedaży polegającej na tym, że handlowcy spotykają się z klientami, dajmy na to B2B, będzie nam prościej to przykładami operować, i oferują, proponują, argumentują, przekonują, sprzedają to, co chcą sprzedać, tak? Ale to nie do końca ma się tylko do sprzedaży B2B, ponieważ powiedzmy sobie tak, to zawsze do każdego rodzaju sprzedaży, która nie jest czysto e-commerce'owa. Wszędzie tam, gdzie musisz rozmawiać z klientem, nawet jeżeli to jest B2C, to ta sama metodologia działa. Ale tu będziemy mówili tylko o sprzedaży B2B. Wyróżniam z mojej obserwacji oczywiście, to tylko moje subiektywne zdanie. Niemniej to zdanie wyrobiłem nie poprzez to, że gdzieś poczytałem książki, tylko mam swoje lata i ponad 30 lat się tym zajmuję. I współpracowałem z wieloma firmami, audytowałem wiele firm, na szkolenia, na consulting przyjeżdża mnóstwo osób, z którymi pracujemy, i w B2B, bo to jest trudny kawałek chleba, pojawiają się takie trzy podstawowe problemy, które sam zaobserwowałem, że najwięcej czasu nam zabierają po to, żeby ktoś to zrozumiał, ktoś dostrzegł w tym w ogóle, że problem istnieje i wtedy jak go rozwiązać. Okej, i to będą takie trzy obszary. Pierwszy obszar, po prostu jest pan droższy. Pana oferta jest zdecydowanie droższa, albo trochę droższa, albo w ogóle droższa. Jesteś droższy i co teraz? Bo z reguły tak jest, że to, co oferujemy, jest dobre, jest profesjonalne, jest nowoczesne, jest oryginalne, przynosi korzyści różne. No ale koniec końców, na ten moment wydaje tyle i tyle, a tu mi proponuje fajny facet, ale proponuje mi drożej. To jest więcej pieniędzy. Okej. Okay. Tu może być trzy różne warianty tej sytuacji, bo może być takie coś, że klient ma z czymś problem w firmie, fabryce, w hurtowni, nie wiem, gdzie tam sprzedajecie te swoje rzeczy, ale może mieć problem w jakimś obszarze, a ty akurat przychodzisz i okej, będziesz droższy, ale trafisz akurat w moment, w którym jest ten problem, i ten koszt usunięcia tego problemu może być argumentem do tego, żeby wydawać więcej pieniędzy. To jest fajna rzecz, jeśli trafisz, że rzeczywiście problem jest. Drugi taki wariant rozmowy prowadzonej to jest taki, że klient twierdzi, że nie ma żadnych problemów. To, co działa, to funkcjonuje, jest nie najgorzej. No w końcu żyjemy, zarabiamy pieniądze, firma się jakoś tam toczy, tak? Ale ty możesz wykreować ten problem, złe słowo, może nie wykreować, jak pokazać, uświadomić, że coś można robić lepiej. I tutaj to lepiej oznacza, że jest to argument na to, żeby było nieco drożej. To jest drugi element. Trzeci element, który jest również bardzo często spotykany, to jest to, że nic nie wykreujesz, bo jest w firmie dobrze, problemów żadnych nie mają, a to, co ty proponujesz, jest po prostu droższe. I teraz albo nie wiesz, jak to wykreować, jak to przedstawić, albo faktycznie nie ma takiej możliwości, tak? Dobra. Ja się skupię na takim najczęściej występującym problemie, kiedy rzeczywiście, obojętnie w jaki sposób nie dochodzimy do tej rozmowy, to na końcu, czy na początku, czy w trakcie, jest to porównanie ceny, bo wszyscy to mamy. Każdy z nas, jak idzie do sklepu i kupuje, to patrzy, ile coś kosztuje i ile ja mam pieniędzy i ile mogę na to wydać. Albo ile wydawałem wcześniej. Jak firma, nie wiem, dajmy na to, jakby sprzedawał usługi ochrony, no to ona ma jakiś koszt, jaki obecnie ponosi, tak? I teraz ten twój, no będzie droższy, tak? No z reguły, bo lepszy, no to droższy, tak? Cokolwiek by to nie było, ustalmy, że mówimy o temacie, który na końcu jest droższy. I teraz, wyobraźcie sobie taką rzecz. Jak jeździmy samochodami, to często, no już jest teraz standardem w wielu modelach, z żadnym luksusem, że są takie wyświetlacze head-upy. Takie coś, takie się wyświetla i tak z boku tego nie widać, a jak kierowca to widzi, tam coś się dzieje w tym, tak? No, No to wyobraź sobie, że jeżeli rozmawiasz z klientem, spotkałeś się, prowadzisz rozmowę handlową, masz tam swoje przygotowane różne rzeczy, to tu z boku masz taki head-up, którego klient nie widzi, ale ty go widzisz. I na tym head-upie jest tylko napisane to, dlaczego mam to kupić. Masz jeden napis. Dlaczego mam to kupić? To jest pytanie, na które rzadko kiedy pada, ale ono jest pomiędzy tobą a twoim rozmówcą. Oczywiście to pytanie nie pada, bo ono jest za brutalne, za twarde, za głębokie, za takie strzelające. My tak nie lubimy, prawda? Bo lubimy relacje budować. Ale ono jest. Zawsze. Dlaczego mam to kupić? Dlaczego mam wydać więcej? Bo możemy sobie opowiadać różne rzeczy o korzyściach, ale na końcu, w biznesie zwłaszcza, to się sprowadza do pieniędzy. Co ja z tego będę miał i dlaczego to jest droższe? Dlatego fajną metodą jest, jeśli jesteś dobrze przygotowany, nie robić takiego błędu bardzo często występującego, że jak mamy spotkanie, to zaczynamy mówić trochę o sobie, trochę o tamtym kliencie, potem proponujemy jakieś materiały, jakieś usługi, potem mówimy, jakie to ma korzyści, czasami powiemy, jakie mamy referencje, bo jak to gdzie indziej wyszło i ta rozmowa trwa przez jakiś czas, gdzie nie padają wartości żadne. A po drugiej stronie klient siedzący tam widzi, ale cały czas czeka, kiedy będzie ta cena. A im dłużej ją odciągasz, może być tak, że ta obawa rośnie, że ona będzie za duża. Czasami dobrze jest, kiedy cenę podamy na początku. Po prostu. Nie wolno się bać tego. Rozmawiamy o sprzedaży, rozmawiamy o handlu. Jeżeli mamy jakieś produkty, które są droższe, to dlaczego nie powiedzieć, proszę pana, o czym będziemy rozmawiali, to spowoduje wzrost kosztów u was. Ewidentnie. To jest droższe, bo pewne rzeczy nie mogą być tanie. I to, co ja proponuję, rzeczywiście ma swoją cenę, która prawdopodobnie może być nieco większa niż do tej pory pan to ponosi. Natomiast całe nasze spotkanie postaram się pokazać panu, z czego to wynika i co z tego pan będzie miał. Żeby w prosty sposób odpowiedział pan sobie na pytanie, dlaczego mam to kupić i dlaczego mam wydać więcej. Czasami to można powiedzieć. Dlaczego nie? I wtedy od razu ustawiasz rozmowę w ten sposób, że klient nie boi się. Ty mówisz, że 15-20% więcej wyda, natomiast mamy teraz 15-20-30 minut, żeby poszukać wspólnie obszarów, które spowodują, że będzie warto. Że to ma sens. Odwrócenie tego procesu, czyli opowiadanie o wszystkim, a na końcu strzelanie bombą ceny, to utrudnia, jeżeli cenę się mówi na końcu spotkania. Lepiej ją na początku powiedzieć. Natomiast w każdym przypadku ten head-up, żeby uniknąć tego problemu, unikania ceny, on się powinien wyświetlać. Ten head-up z napisem, dlaczego mam to kupić? Daj mi powód, chłopie, drogi handlowcu. I do tego trzeba się przygotowywać oczywiście. Ja teraz nie będę opowiadał o różnych branżach. Pokażę wam to na przykładzie dwóch, trzech przykładów, takich z mojego doświadczenia, jak można to robić. I przełóżcie to sobie na swój świat. Bo ten sposób można przekładać na materiały budowlane, na wiele rzeczy, na różne, na usługi dla firm, jakieś narzędzia, jakieś inne historie. Ale najważniejsze to jest jedna rzecz, żeby cała rozmowa odpowiadała na pytanie, dlaczego mam to kupić i dlaczego mam zapłacić więcej? To jest klucz. Wyobraź sobie, że ty jesteś klientem, do ciebie ktoś przyjdzie. Ci pół godziny opowiada o jakichś korzyściach, jakichś cudach, ale nie wiesz, jak to może kosztować. Nie wiesz, jaki jest poziom tego ceny. Więc twoje lęki i obawy rosną jako klienta, że to ci się może podobać, ale na końcu będzie droższe. I z reguły, jeżeli to się pojawia pod koniec rozmowy, to już nie masz czasu na przełożenie tego, na uargumentowanie odpowiednie. Pomyślcie, warto czasami strzelić ceną na samym początku. Po co? Po to, żeby mieć czas na to, aby tą cenę logicznie, co z nią zrobić? Zracjonalizować, żeby się ludzie nie bali, że można wydać więcej pieniędzy. Przykład numer pierwszy. Patrzcie. Pewna firma, to było kilka lat temu, to było, nie pamiętam, chyba pandemia? Przed pandemią, po pandemii? Nie, po pandemii to było już. Tak, no taki temat na czasie, dzisiaj bardzo na czasie, wtedy było trudniejsze do sprzedaży. Magazyny energii, duże przemysłowe. Jasne, jeździli, ja już tam trochę chyba o tym na jakimś podcaście mówiłem, ale teraz skupię się tylko na jednej rzeczy. Myśmy przyjechali na jedno ze spotkań, bez handlowca. Ja przyjechałem z takim inżynierem sprzedaży od nich, no bo techniczną wiedzę miał, a ja jej nie mam. I do firmy, która była wytypowana, która według nas była, dla niej było to bardzo korzystne rozwiązanie. Myśmy to sprawdzali wcześniej. Ale jak się odbyło początek rozmowy? Bo to jest klucz. Wiadomo, że jakie jest nastawienie ludzi, jak do nich przyjechaliśmy. Będziemy mówić o milionach, no bo to kosztuje miliony i oni też wiedzą. No i teraz wytłumacz komuś, że ma miliony wydać. No więc zrobiliśmy to trochę wabank. Mianowicie był slajd jeden, normalnie wyświetlony slajd, na którym, ja nie pamiętam, to był chyba 2022 albo pierwszy rok. No dobra, dajmy na to 2021. Dobra, niech tak będzie. I na pierwszym slajdzie było w lewym, tak, moja prawa ręka to jest lewy róg, w lewym górnym rogu napisane było 2021, a w prawym górnym rogu było napisane, ile pieniędzy na prąd ta firma wyda. Koniec slajdu. I to była prawda, bo to był kończący się właśnie ten rok. Rok i dosyć duża kwota, realna, prawdziwa. Slajd numer dwa. Rok 2022, czyli kolejny. I teraz napisane było w prawym górnym rogu, ile firma wyda w następnym roku na prąd. Ogólnie. Trzeci slajd polegał na tym, i to było bardzo korzystne, bo tam było dużo pieniędzy na pierwszym slajdzie, a na drugim w tym miejscu było 60-70% mniej. A trzeci slajd polegał na tym, że żeby to się wydarzyło, trzeba wydać tyle i tyle pieniędzy. I to była dosyć duża kwota, która w prosty sposób byłaby do skojarzenia, że jeżeli tyle wydam i to się wydarzy, co było na drugim slajdzie, to w 3,5-4 roku spłaca mi się cała inwestycja. To jest bardzo racjonalne. Slajd pierwszy, slajd drugi, slajd trzeci. Siedzi czterech członków zarządu, dyrektor jakiś techniczny czy coś i oni już wiedzą, o czym gadamy. Ja już im dałem odpowiedź, dlaczego mają to kupić. Od samego początku, bez pitolenia. Jasne, to było zmiana nastawienia, ale jeszcze nie sprzedaż. Bo teraz trzeba było to uwiarygodnić. Teraz trzeba było powiedzieć, dlaczego tak jest i z czego to wynika. No i właśnie po to potrzebny był ten techniczny. No bo ja o tym pojęcia nie mam. Właściwie cała moja sprzedaż skończyła się po prezentacji tych trzech slajdów. I dwóch zdań, cztery zdania może powiedziałem, nic więcej. To trwało 10-12 minut i po wszystkim. A potem półtorej do dwóch godzin siedział ten inżynier, z nimi to rozmijali. Tylko myśmy wiedzieli, że to będzie dla nich opłacalne i byliśmy przygotowani na to, że te dane, które one będą sprawdzały, one wynikowo na końcu dadzą slajd 1, slajd 2 i slajd 3. I temat zamknięty został, decyzja tak, oni kupili to. I teraz pytanie, co by było, gdybyśmy to inaczej przedstawili? Co by było, gdybyśmy to przedstawiali w taki sposób, jak handlowcy robili dotychczas w tej firmie? Czyli jeździli i od czego zaczynali? Jesteśmy producentem tego i tego. No, jakim jesteśmy? No, wybitnym. I renomowanym, prawda? Mamy takie i takie produkty. One to i to robią. Potrafią takie i takie rzeczy robić. No tak to się odbywało. W pierwszych 12-15 minutach dałem odpowiedź, po co, dlaczego i jak to się wam spłaci. A teraz uwiarygodnijmy to technicznie. No, można robić rzeczy inaczej, ale one są z mojego doświadczenia niepraktyczne. Tak możesz sprzedawać wiele rzeczy pod jednym warunkiem. Że jesteś do tego przygotowany, że wiesz, o czym mówisz i rzeczywiście potrafisz określić, jakie konkretne finansowe korzyści albo inne, ale konkretne będzie klient miał. Jeżeli masz to przygotowane, masz wiedzę na ten temat i konkretnie potrafisz precyzyjnie, wiarygodnie to powiedzieć, to tak rób. A jak nie jesteś przygotowany, to tak nie rób. Bo jak popełnisz błąd, przeszacujesz coś albo niedowartościowujesz, no to wyjdziesz na osobę niekompetentną, niepoważną, a dalej będzie już tylko kłopot. Inny temat to samochody dostawcze, gdzie kiedyś, też to było dosyć dawno temu, ale to być może nawet do dziś działa. Kiedy pewnej marki samochody dostawcze sprzedawaliśmy, klienci przychodzili do salonu, no wiadomo, siadali z handlowcami i tam mieliśmy problem, bo porównywano nas do pewnej marki, no dobra, powiem włoskiej marki, która była tańsza. Tak samo wygląda, a one są tańsze. No i teraz pan jesteś droższy, no i masz to samo. My, tamte są tańsze, no. A wyglądają podobnie. No, no i koniec. Może jasne, że można było tłumaczyć, ale nasze lepsze. Tam lepiej podpawamy, nie wiem co, no coś lepiej. No tam gówno prawda, bo najlepsze jako tako nie były, no. Przynajmniej ciężko to było udowodnić. No i o czym tu rozmawiać? No, przekonywać go, że ma wydać 15-17 tysięcy więcej? Nic, przygotowaliśmy się, poszukaliśmy innego argumentu. Jeżeli tu byliśmy drożsi, to myśmy mówili o, ja to też już mówiłem, ale w tym kontekście to idealnie pasuje, o tak zwanej wartości rezydualnej samochodu. Czyli on jest wart po 3, 4 czy 5 latach normalnego użytkowania. Bo wtedy nasza marka zyskiwała. Tamta tańsza, Fiat, tracił na wartości o wiele. Dlatego rozmowy handlowe można było, jak to wiedzieliśmy, byliśmy przygotowani, można było zupełnie inaczej prowadzić. Przychodzi jegomość, ja mam ich takich 6 dziennie na rozmowie handlowej, jak ci nasi doradcy handlowi mieli, czy tam 5 czy 6 dziennie, no to możemy przyjąć, że nie wiem, 3 to będzie właśnie takich, którzy porównują to z tym. No i po co ja mam argumentować, że nasz lepszy? Ja mu powiem tylko tyle, proszę pana. Śmiem twierdzić, że chyba jak każdemu zależy panu, żeby jak najmniej pieniędzy wydać na pojazd, który będzie panu służył w firmie, nie wiem, co pan chce tam robić, tak? Tak. No to pokażę panu, jak wyda pan mniej, pomimo tego, że na początku wyda pan nieco więcej. I teraz pan posłucha. I pokazujesz mu te 3 ceny, a najwięcej czasu zajmuje ci ten ostatni element, czyli wartość rezydualna. Jak coś kosztuje 100 tysięcy dziś, a 90 tysięcy konkurencyjna marka, która jest tańsza dziś, a po 3 latach mój kosztuje 70, a jego kosztuje 45-50, bo tak było, no to już zmienia się zupełnie obraz, prawda? Tylko ludzie o tym nie wiedzą. Trzeba szybko strzelić. Powiedzieć klientowi, z czego wynika, że będzie drożej i co ty z tego będziesz miał. Czy to jest materialne, przeliczalne na pieniądze łatwiej? Jeśli sprzedajesz rzeczy, które bezpośrednio na pieniądze nie są przeliczalne, trudniej, ale trzeba się do tego lepiej przygotować. Najważniejszą rzecz to jest przygotować sobie wariantowe odpowiedzi na to pytanie, które nigdy nie padnie. Dlaczego mam to kupić? Przecież jesteście drożsi. Dobrze. Drugi błąd z mora, która to wydawałoby się, że żyjemy już w 2025 roku, 21 wiek, sztuczna inteligencja szaleje nam tu, pierze mózgi, a tak czy inaczej w dużej skali nie potrafimy sobie poradzić z taką prostą rzeczą. I mają z tym problem handlowcy, firmy, marketerzy, po prostu bardzo często powtarzający się błąd. I ja powiem tak bardzo precyzyjnie. Otóż z kim rozmawiasz? Jeśli twoja sprzedaż, bądź twojej firmy, handlowców, opiera się o rozmowy handlowe, że muszą to przedstawić, a ktoś tam podejmuje w tej firmie decyzję, no to pytanie, z kim rozmawiasz? Z kim? Bo dziś trudno jest zrobić spotkanie handlowe. I wielu osobom, w wielu firmach wydaje się, że jak już jest to spotkanie handlowe, umówiony termin jadę, to już jest sukces. No nie. Pewne jest jedno, że tylko czas poświęcamy i angażujemy się. Ale czy to będzie sukces? Nie wiadomo. Dlaczego? Bo w każdej firmie jest tak, że wiele osób może mieć decydować o czymś, a o czymś nie decydować. Wiele osób, jakieś osoby mogą opiniować to, a inne nie opiniują. Czasami wydaje się, że prezes może podjąć decyzję albo dyrektor, a w praktyce nie. To jest mętlik. Fachowo to się nazywa mapowanie władzy. Nie zawsze da się to zrobić, chociaż można. Na etapie umawiania, prowadzenia rozmów, tu można już zweryfikować. Po co? No żeby rozmawiać z osobami jak najbardziej decyzyjnymi. No bo ty chcesz spotkać się z kimś, który może podjąć decyzję. Lub spotkać się z kimś, który może bardzo dobrze to zaopiniować wyżej. Tylko trzeba uważać, czy będzie chciał. Tak jak kiedyś dawałem taki przykład, tak sobie myślałem, jak to uargumentować teraz, co wam mówię. Ale fakt, dawno, dawno temu, ja to mówiłem parokrotnie, byłem autorem, zbudowałem firmę sprzątającą. No to trudny rynek jak cholera. No ale ja byłem najdroższą firmą w tym mieście, w którym to robiliśmy. Powodów było wiele. Sobie zbudowałem usługę, tak, ale też musiałem pozyskiwać klientów, też musiałem jeździć z nimi, rozmawiać, coś oferować. I na przykład jak ja sobie zakładałem, że chcę obsługiwać biurowce klasy A, takie wyższe, prestiżowe, no to naturalną rzeczą, że to robi mój handlowiec, i to do dziś tak handlowcy robią, że jeżeli chcesz wejść na taki biurowiec i oczywiście nie czekasz na jakieś przetargi, zaproszenia, tylko bardziej proaktywnie do tego podchodzisz, no to jak się tam udasz, to cię przekierują albo sam się przekierujesz do kogo? Do osoby tak zwanej facility manager albo administrator jakiś. No, To jest właśnie osoba, z którą rozmawiać nie powinieneś, jeśli chodzi o biurowce. Ja to doświadczyłem po 4, 5, 6 spotkaniach, kiedy zobaczyłem, że to wszystko to kula mi w płot albo tam w piach. No dobra, jak będę co najmniej tak dobry, a 20% tańszy, to on to rozważa, a cała reszta to jest tylko strata czasu. Ja bym musiał inny sposób znaleźć i docierać do innych ludzi. Jasne, jak chcesz sprzątać biurowiec, no to wyżej tego facility managera nie znajdziesz, bo tu w tym miejscu może być to ta osoba. Jedyna i nic więcej. Ale tam są najemcy. Zawsze jest ktoś większy najemca, mniejszy najemca. Można inne kanały dojścia dojść do tego, aby w takim biurowcu zaistnieć. Ja w każdym razie założyłem sobie, że strategicznym moim celem ja muszę pozyskiwać te biurowce, bo tam będę mógł drożej sprzedać swoją usługę, bo oni mają większe potrzeby. Ale nie mogę rozmawiać z tymi ludźmi, którzy są dedykowani do tego, abym z nimi rozmawiał, bo nic z tego nie wyjdzie. I to był problem, który trzeba było rozwiązać, jeżeli firma miała rosnąć. Bo jakby miała nie rosnąć, no to to mógłbym sobie tysiące spotkań robić, bo mój handlowiec. Ale też taki inny temat, przykład takich spotkań, które z góry założone są, że nic z nich nie wyjdzie. Ja kiedyś pracowałem w pewnej niemieckiej firmie, ja to mówiłem, chodziło o serwis odzieży roboczej, myśmy ciuchy robocze. No to jest to opowiadałem. Ale słuchajcie, to jest idealnie do tego pasuje. No bo jeżeli jedziesz do firmy, proponujesz jej, dajmy na to, no nie wiem, catering chcesz, to cię przekierują gdzie? Do działu socjalnego albo do HR-u. Jak chcesz jakieś narzędzia sprzedawać, no to cię przekierują to w takiej firmie, jak jest za to odpowiedzialny. Jakiś szef produkcji, szef magazynu, ktoś taki, tak? No są jakieś takie ścieżki, po którym się ludzie poruszają. Kompetencyjne, teoretycznie. No a jak ja mówiłem, jak padło tylko słowo, że to jest serwis, ale odzieży roboczej, no to gdzie? Do działu tam zakupów, BHP, jakichś innych historii. No i to był dramat. No bo my, ja nie tylko ja, myśmy tam jeździli i rozmawialiśmy z tymi ludźmi, no to oni co mieli? Oni tyle wydawali, a ja mówiłem tyle. No to jak ja mogę z tymi ludźmi rozmawiać, kiedy oni są kompletnie niedecyzyjni? Fakt. Oni są kompetentni, bo to leży w ich kompetencji, ale oni nie są decyzyjni do jakiejkolwiek zmiany. I nasze rozmowy, również moje, z tymi ludźmi, jakby nawet najlepsze, jak były przeprowadzone, to one bazowały na tym, że ja wierzyłem w to, jak głupi osioł, że taka pani kierownik, albo pan kierownik, albo ktoś pójdzie gdzieś wyżej do zarządu i powie: panie dyrektorze, panie prezesie, potrzebuję dwa razy większy budżet. No to wiecie, to jest marzenie świętej głowy. To są spotkania, które się odbywają, nic z nich nie wyniknie, albo minimalnie, tak? Wtedy nie ja to wymyśliłem, wtedy za głupi byłem na to, byłem młody, ambitny tylko i nic więcej. Ten prezes, z którym pracowałem, on zbierał od nas informacje, on wpadł na genialny pomysł, że to były te czasy, w których nie było takiej konkurencji jeszcze z odzieżą roboczą i stwierdził, że w takim razie my, jak wchodzimy do firm i mówimy ciuchy robocze, to oni mówią: to proszę tam do pani Jadzi, a my od razu nie tu, tylko my nie mówimy, że mamy ciuchy, tylko my chcemy gdzie? Do działu marketingu. Bo my będziemy o czym innym gadać z nimi. Bo jak z tamtymi gadamy o ciuchach roboczych, to jesteśmy drodzy. A jak idziemy o marketingu i gadamy o wizerunku firmy, ekipach montażowych, jakichś tam dostawczych na zewnątrz, to wtedy mogła być to przewaga konkurencyjna, którą budowaliśmy raz wspólnie z klientami. I wiecie co? I to, cholera, zadziałało. Zadziałało. Bo dział marketingu i jemu łatwiej wejść wyżej i powiedzieć: trzeba na coś wydać pieniądze, bo to nam potrzebne. I oni potrafili to zrobić, a nie pani z działu zakupów. I pomyśl sobie w twojej branży, z kim chciałbyś rozmawiać? Kto jest tą osobą decyzyjną? Jasne, tylko nie zakładaj od razu, że to prezes każdej firmy, bo jak będziesz chciał coś sprzedać do ABB albo do Procter & Gamble, to do prezesa nigdy w życiu nie dostaniesz się, prędzej do papieża. Wszędzie są ludzie, którzy mogą podejmować decyzję lub dobrze ją zaopiniować. A więc druga zmora, którą trzeba usuwać i myśleć, jak to zrobić, to jest, z kim rozmawiasz. Czy to jest osoba, z którą rozmawiać się powinniśmy, czy to jest tylko spotkanie, które ktoś nam umówił, czy sami sobie umówiliśmy i je mamy. Od spotkań nie rośnie sprzedaż, tylko od decyzji klientów podczas tych spotkań rośnie sprzedaż. To tak a propos skalowania i ilości, że im więcej, tym lepiej. Gówno prawda. Dobra, i teraz ostatni element tego to jest coś, co trochę trudniejsze jest, ale słuchajcie, to jest No pokażę to na jednym przykładzie. Już tu mówiłem o magazynach energii, no to powiem o takiej jednej rzeczy. Przed tym spotkaniem, gdzie myśmy ten magazyn sprzedali, szukaliśmy miejsc, w których można by je sprzedać. I znaleźliśmy firmę, która gigantyczne pieniądze wydaje na prąd. Nie mogę powiedzieć, jaka to firma, bo ona istnieje, jest potężną, ale no potężna. Jak myśmy sobie tam policzyli, jakie to oni oszczędności nie będą mieli na tym prądzie, dzięki temu zastosowaniu, jak się wydają te parę milionów i tam to wszystko się wydarzy z tymi tam falownikami, jakimiś tam magazynami energii, no to rzeczywiście zaoszczędzą mi to pieniądze rzędu, nie wiem, 400 do 500 tysięcy miesięcznie. No ta firma wydawała olbrzymie, no nie mogę powiedzieć jak, ale gigantyczne ilości na prąd. No wydaje się, że wszystko się klei. Złożyliśmy ofertę i kulą w płot, bo w zasadzie tam fajne, miło, tak, dobrze, no, wygląda nieźle, ale dziękuję. Firma może 4-5 milionów zaoszczędzić rocznie na prądzie i to realnie, faktycznie, a oni mu to w dupie mają. Nie? A wydaje się, że jest genialnie. Stop, zaraz wytłumaczenie będzie. Drugi przykład. Firma, która sprzedawała to się nazywa CNC, cięcie CNC, cokolwiek to znaczy, no kładą jakieś blachy tam, no, jakieś metalowe elementy. I oni takiego producenta mebli chcieli pozyskać. Duża, fajna fabryka. Meble się składa z takich elementów, kątowników jakichś blaszanych i oni to właśnie wycinają, tam dostarczają i w ogóle. No i to jest potrzebne wszystkim, jest fajnie. No i ci tam jeździli, żeby pozyskać klienta. Pozyskać tą fabrykę. Czyli co zrobić? Przecież ta fabryka istnieje od lat, a więc ma kogoś, który im te rzeczy dostarcza i wycina. A więc pozyskać z ich punktu widzenia oznacza wywalić w kosmos, wyrzucić po prostu, utłuc kogoś, który tam dostarczał przez lata. No, to już jest trudnawe. No i oni też przyjeżdżali, robili próby, pokazywali to i wychodziło, że oni będą mogli im dokładnie te same ilości miesięcznie dostarczać, dokładnie tej samej jakości, nawet szybciej, nawet ładniejsze będą, nawet tam lepiej coś zrobią, nawet tam, nie wiem, będą się bardziej uśmiechać i czasami tam, nie wiem, kosz świąteczny dadzą, no wiele argumentów, tak? I to wszystko będzie powodowało, że 16 tysięcy ta firma będzie mniej wydawała miesięcznie na taką ilość produkcji, do której używają taką określoną jak obecnie ilość tych elementów metalowych. No zajebić. 16 tysięcy oszczędności. No, to jak w masło. No, dupa. Też kulą w piach. Dlaczego? Punkt pierwszy, miliony oszczędności na prądzie, a tu na tym. Dlaczego nie? No bo z perspektywy tej firmy, jednej i drugiej, to były duże kwoty, się opłaca. Ale jak spojrzeliśmy z perspektywy klienta, to okazało się, że ten producent mebli, to jakby wziąć jego bilans, taki rachunek zysków i strat, to pozycja 75 tysięcy zakup tych metalowych elementów miesięcznie, to jest 40 w Excelu na samym dole, minimalny koszt. Oni mają tam parę milionów kosztów miesięcznie, różnych, stałych, zmiennych, produkcyjnych, olbrzymich. I teraz te 16 tysięcy oszczędności w tym miejscu, to w ogóle... Wiecie, to jest tak, jakbym wam powiedział, jeżeli ktoś z was zarabia, zdajmy na to, nie wiem, 5-6 tysięcy miesięcznie, ja mówię, ty zaoszczędzisz 16 zł. Ale musisz zrobić to i to. I jak już popatrzyliśmy na to z drugiej strony, to mówimy, nie, hej, te 16 tysięcy to nie jest argument. I to samo dokładnie w skali tamtej firmy. Okej, tej od magazynów. Oni wydawali mnóstwo pieniędzy na prąd i wydają, ale suma tych pieniędzy rocznych, idących w miliony, naprawdę... I to potężne, to znów w skali działania tamtej firmy to jest taka mała tabela w Excelu, bo oni mają takie koszty, a to jest tylko tu. Prąd akurat w ich przypadku nie był największym czynnikiem kosztowym. A żeby to zrobić i te oszczędności wygenerować, to trzeba było tak, rozdzielnice nowe, transformatory, tu wykuć, tam kostkę przerobić, wola Boga, co by tam nie było, tylko po to, żeby 400 czy 500 tysięcy oszczędzić w miesiącu. No tylko z ich perspektywy. Z naszej gigantyczna kwota, ale z ich granie warta świeczki. Czy to się rzeczywiście klientowi będzie opłacało? Tu trzeba mierzyć wszystko nie swoją miarą, tylko miarą klienta. Czy to, o czym ja mówię, ma rzeczywistą wartość dla niego i czy będzie stanowiło realną korzyść? bo jeżeli te same magazyny przenieśliśmy do innej branży, bo myśmy przenieśli tą sytuację, którą opisywałem z tymi slajdami, to była inna branża zupełnie, ale ten sam system magazynowy. No to tam zupełnie inaczej to wyglądało, ale wiecie dlaczego? Bo w tamtej firmie, w tamtej branży koszt energii stanowił 50-60% kosztów całej firmy. Taka produkcja. No i to zupełnie inaczej wyglądało. Czy to rzeczywiście ma jakąś wartość, tak? Nawiasem mówiąc, w jednej, w drugiej sytuacji udało się sprzedać tymi CNC też, tylko musieliśmy coś zupełnie innego zrobić, niezwiązanego z cenami, ale to już inny temat jest. Czasami jest tak, że to, co nam się wydaje opłacalne, korzystne i te argumenty, które mamy z perspektywy klienta, takie nie są. Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy. W B2B często jest tak, że jeżeli my coś chcemy sprzedać, no to trzeba wyrzucić albo ograniczyć konkurencję. Pamiętajcie, że jeżeli nawet coś ciekawego, fajnego powiemy, zaproponujemy, to przecież ludzie współpracując ze sobą, jak nie ma jakichś afer, oczywiście krzywd, mają jakieś tam relacje, jakieś rzeczy. I teraz wyobraźcie sobie, że no ze mną, ktoś mi dostarcza jakieś rzeczy do produkcji, ja nie wiem, co tam potrzebuje, ale ma, tak? No lepiej, gorzej, ale to idzie dobrze, znamy się od lat, płacimy sobie pieniądze, faktury i to. I tu jakiś jegomość przyjeżdża i opowiada mi jakieś genialne, fantastyczne rzeczy, cudowne, co on tam nie ma. I rzeczywiście nawet to będzie trochę tańsze. No i może nawet lepsze. No to z jednej strony mam stałego dostawcę, który robi to, co robi, a z drugiej strony mam fantastyczną nową ofertę. Co ja mogę jako pierwsza zrobić? Ja mogę temu powiedzieć, dobra, zastanowię się, poczekam, wie pan, no fajnie to wszystko wygląda, daj pan chwilę, pomyślę sobie tam zarządem, prezesem, coś zrobię, ale tego w ogóle nie zrobię. Tylko zrobię coś innego. Zadzwonię do mojego obecnego dostawcy i powiem, hej, patrz. Mirek, Marek, Wacek, tak się warunki pozmieniały rynkowe, weź no tu dostosuj coś, dołóż nam albo zrób, no bo wiesz. I tyle. A tamten handlowiec otrzymuje informację, że cały czas się zastanawiają i nic więcej. Tu trzeba szerzej myśleć i więcej informacji zbierać. A tak naprawdę kluczem jest to, co też już powtarzałem, coś, co notorycznie wszyscy pomijają. To jest, ja to nazywam w książce swojej myślenie rewersem. No dobra, rewersem. No rewersem możemy jak chcemy. Awers, rewers, moneta, tak. Ale tak naprawdę fachowo to jest empatia poznawcza, empatia emocjonalna. To jest takie myślenie z drugiej strony. Bo wszystko to, co mnie się wydaje, to sobie zaplanuję w dziale sprzedaży. Mój proces, moje argumenty, moje algorytmy. Wszystko to, co chcę robić, pomagając sobie w sprzedaży, to trzeba, zanim zaczniemy to robić, albo robiąc to, trzeba zbierać informacje z rynku od swoich klientów, jak oni to widzą. Jak oni to widzą. Jak widzą to oni. Czy rzeczywiście to, co my robimy, to jest wartościowe dla tych klientów? Bo jeżeli tych informacji nie będziemy zbierali, tych właśnie od tyłu, tych z drugiej strony, to tak jak ja, głupi kiedyś, jeździłem cały czas, wchodziłem do działu zakupów z tymi ciuchami roboczymi i bym tam do dziś pewnie chodził. I jeździł 15-letnim cinquecento. Nie, pewien mądry facet powiedział, hej chłopie, skręcamy w lewo, idziemy tam, bo tam są pieniądze, tam będzie nam prościej. No tak. To magazyny energii sprzedawalibyśmy do firm, do których mówimy o wielkiej oszczędności, a mogłoby to nic nie wyjść, bo inne kryteria wybieraliśmy sobie do oceny tego. Nam się wydawało, że 400-500 tysięcy jest dobrze, a wystarczyło oszczędności mniejsze zrobić, ale w firmie, której więcej te koszty prądu ważą. Czyli znów myślenie rewersem, od drugiej strony. Wszystko to sobie tu zaplanuję, cały mój proces, on nie będzie na tyle dobry, na ile z drugiej strony ludzie go pozytywnie ocenią. Empatia poznawcza to jest, czy potrafię zerknąć na sprawy, na moją propozycję oczami klienta, i empatia emocjonalna to jest, czy ja potrafię wyczuwać emocje z tym związane, jakie klient ma. Boi się, nie boi, obawy, lęki, wątpliwości, cieszy się z czegoś, podoba mu się, nie podoba. No to są różne stany emocjonalne. I dokładnie przygotowanie się do tego. Trzy rzeczy. Mamy taniej i co teraz? Pokaż różnicę w cenie, że nie bój się tego, że jesteś droższy i tyle. Bo jesteś droższy i jesteś droższy. Nic tego nie zmieni, tak? Że tań się nie chcesz być. No to mów od razu, że jestem droższy, tylko teraz panu pokażę, z czego to wynika i co z tego będziemy mieli, tak? Co pan będzie miał. Druga rzecz to jest, z kim rozmawiasz, bo cała ta rozmowa z etapu pierwszego może być psu na budę, jeśli będziesz gadać nie z tą osobą, co trzeba. I ja wiem, że to się wydaje takie oczywiste, a z drugiej strony jest to tak często występujący błąd. Bo problemów jest wiele. Więc jeżeli rozwiążemy jeden problem z umówieniem spotkania, to już się cieszymy, że na tym spotkaniu coś zagramy. A trzecia rzecz, czy rzeczywiście to, co ja mówię, czy to ma wartość dla klienta? Czy on to ocenia jako wartościowa rzecz ze swojej strony? No dobra, to tyle. Jeśli o sprzedaży B2B, w takiej wyrywkowej formie trzy najtrudniejsze rzeczy. Mamy taniej. Jesteś droższy i co teraz? Przygotuj sobie odpowiedzi na to i head up, dlaczego mam to od ciebie kupić, dlaczego mam więcej zapłacić. To ma się wyświetlać cały czas tobie. Drugi element to jest, z kim rozmawiam? Z kim ja rozmawiam? Czy to jest ta osoba, która być tu powinna? I trzecia rzecz, czy to, co proponuję, ma rzeczywiście wartość? To takie są trzy najczęściej. Nie najczęściej, ale ostatnio tak sobie podsumowałem ilość szkoleń, które przeprowadziłem i osób, które tu były i audytów w firmach. I to wyszło nam tam w setki osób w różnych miejscach. No to jak miałbym powiedzieć, od czego bym zaczął, układając procesy handlowe w firmach, to właśnie od tych trzech rzeczy. Bo to jest coś, co występuje znacznie częściej niż wszystkie inne problemy, które też występują. Tak? No dobra. Życzę wszystkim samych dobrych dni, samych klientów, którzy będą cieszyć się, że zapłacą więcej i będą widzieć, że warto zapłacić u was tą więcej, i rozmówców decyzyjnych, którzy potrafią i chcą i mogą podejmować decyzje tu i teraz, kiedy się z wami widują. Wszystkiego dobrego, głowa do góry, łatwo już było, będzie trudniej, trzeba być precyzyjniejszym i sprytniejszym. Wszystkiego dobrego.